Godzina 8:52 to oczywiście była muzyka z Gwiezdnych Wojen, ponieważ kolejny odcinek wielkiej sagi jest w kinach. W kinach ostatni Jedi, a naszym gościem jest pan Łukasz Adamski, krytyk filmowy, dziennikarz związany m.in. z portalem w polityce.pl i tygodnikiem w sieci. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Jak się panu podobał kolejny odcinek Gwiezdnej Sagi?
Podobał mi się, bardzo mi się podobał. Ja nie należę do jakichś wyznawców tej sagi George'a Lucasa niegdyś, a dzisiaj już Disneya. Aczkolwiek mogę nazwać siebie jednak fanem i jako fan, jako krytyk filmowy, obiektywnie oceniający filmy, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jest to bardzo dobra część, która otwiera też wiele nowych furtek i myślę, że przez następne dekady będziemy obcowali i następne pokolenia będą obcować z Gwiezdnymi Wojnami dzięki temu, że Disney zrobił z tego taką maszynkę do zarabiania pieniędzy, ale to jest, myślę, coś więcej niż czysto komercyjne dzieło.
No właśnie, a czy nie jest tak, że po raz kolejny sprzedaje nam się tą samą historię w lekko zmienionych dekoracjach, ale właściwie te odcinki przestają się powoli od siebie różnić i pomysły są powielane?
Nie, to znaczy ten powrót do Gwiezdnych Wojen 2 lata temu, kiedy Disney kupił od George'a Lucasa prawa za $4 miliardy. To jeszcze raz powtórzę, bo to zawrotna suma, choć kiedy spojrzy się na to, ile sam George Lucas zarobił na Gwiezdnych Wojnach, no to nie jest aż taka ogromna suma. Natomiast kiedy Disney kupił te Gwiezdne Wojny, no to stanął przed takim dylematem, w jaki sposób uruchomić ponownie tą sagę rodu Skywalkerów i tej wojny jasnej, ciemnej strony mocy. No i oczywiście, że Przebudzenie Mocy sprzed 2 lat, reżyserowane przez J.J. Abramsa, było wzorowane na Nowej Nadziei, na tym pierwszym filmie George'a Lucasa z 1977 roku. Były pewne schematy powielone, dlatego że Disney bał się igrania z fanami tego filmu i postawił na taką sprawdzoną kartę. Natomiast teraz Rian Johnson, reżyser tej drugiej części trzeciej trylogii, czyli 8 części Gwiezdnych Wojen, Ostatniego Jedi, zdecydował się pójść w inną stronę. Znaczy, były takie przewidywania, że skoro tamten film Przebudzenie Mocy było wzorowane na Nowej Nadziei, no to może ten film Johnsona będzie wzorowany na Imperium Kontratakuje, moim zdaniem najwybitniejszym filmie z tej całej sagi Gwiezdne Wojny. Okazało się, że nie, że Johnson pootwierał bardzo wiele nowych furtek, to znaczy naprawdę zaskoczył, co nie jest łatwe dzisiaj, wszystkich widzów, fanów, wszyscy, którzy spodziewali się po zwiastunach historii jakiejś konkretnej, dostali coś zupełnie innego. Bardzo dobrze jakby zazębił ze sobą nowe postacie z tymi starymi postaciami, powygaszał kilka starych postaci, powodując, że w następnym filmie no ten ciężar całej historii spadnie na tych nowych bohaterów. I ja po prostu mówię tak bardzo ogólnie, bo nie chcę spoilerować. Znaczy, Gwiezdne Wojny to jest jeden z tych filmów, których naprawdę nie wolno spoilerować i nie wolno zdradzać, nawet streszczać akcji, bo tam bardzo szybko zdarzają się różne przewrotki narracyjne i moim zdaniem Johnson na tym wygrał.
Dobrze, nie będziemy spoilerować. Ja też nauczyłem się od mojej 17-letniej córki, że absolutnie nie można spoilerować filmów, bo to jest źle, ale możemy powiedzieć, że trochę zostały wprowadzone modyfikacje, jeśli chodzi nawet o te charaktery, które już były we wcześniejszych częściach serii. Luke Skywalker, który był takim dobrym blondynkiem bez jakichś specjalnych cech charakterologicznych, tutaj okazuje się postacią tragiczną.
Tak. To ja myślę, że pan tutaj cytuje fragment mojej recenzji, bo o tym blondynku ja napisałem trochę tak prześmiewczo. Znaczy, on nie był może w tamtej pierwszej sadze, w tych pierwszych trzech częściach postacią bez jakichś tam cech takich charakterologicznych. On po prostu zanikał moim zdaniem przy charyzmatycznym Harrisonie Fordzie jako w roli Hanna Solo. Tak, ja uważam, że tutaj Mark Hamill stworzył najlepszą rolę w karierze. Mark Hamill to jest też aktor, który naprawdę ma talent dramatyczny, ale nigdy nie zrobił kariery po roli Luke'a Skywalkera. On był tak bardzo przypisany do tej roli, tak bardzo zaszufladkowany, że poza tym, że stał się wybitnym aktorem od dubbingu, on stworzył też wybitną rolę jako Joker w licznych ekranizacjach, w licznych animacjach o Batmanie i w grach komputerowych o Batmanie, on nie stworzył żadnej roli poza Luke'em Skywalkerem. I teraz nagle pokazał, że tak, że potrafi być aktorem dramatycznym, potrafi wyciągnąć głębię z tej postaci, bardzo dobrze zresztą napisanej postaci, bardzo zaskakująco rozwiniętej postaci w tych nowych częściach Gwiezdnych Wojen. I dowiódł, że jest aktorem charyzmatycznym. Tam jest też postać Carrie Fisher, postać, księżniczki Leii, granej przez Carrie Fisher. Ta aktorka również nie zrobiła ogromnej kariery, tak jak Mark Hamill po Gwiezdnych Wojnach, chociaż była jedną z głównych postaci w tej pierwszej trylogii z lat 80. XX wieku. Natomiast ona tuż po zakończeniu zdjęć do Ostatniego Jedi zmarła, przedawkowała narkotyki. To jest też bardzo taka tragiczna postać w kinematografii w Hollywood. No ale jednak zdążyła nagrać wszystkie swoje sceny i część scen właśnie z księżniczką Leją nabiera przez jej śmierć drugiego wymiaru. To znaczy oglądając Gwiezdne Wojny, Powrót Jedi, naprawdę w niektórych z dialogach, które wypowiada księżniczka Leja, no może zaboleć trochę serce widza, no bo widz od razu traktuje te jej słowa, bardzo znamienne w filmie słowa postaci księżniczki Lei, do tego, że po prostu Carrie Fisher umarła tuż po zakończeniu zdjęć do tego filmu, nigdy nie obejrzała gotowego filmu i przeszła na tą no, boską stronę mocy, mam nadzieję, i już jej nigdy nie zobaczymy w tej trylogii, chociaż twórcy wcale nie zamierzali jej uśmiercać. To jest też bardzo ciekawy aspekt właśnie nowych Gwiezdnych Wojen.
Cóż, jest gdzieś pewnie w zaświatach specjalny kącik przygotowany przez Pana Boga dla aktorów. Film jest, taki, można powiedzieć, feministyczny. Najważniejsze postacie to są kobiety. Kobiety są tam mądrzejsze, kobiety przewodzą. Faceci albo są tacy trochę niepoważni, albo ciągle mają ochotę płakać, jak ten zły charakter, który ma być nowym lordem Vaderem, a cały czas taką maminę, jakby za chwilę miał uciekać. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety rządzą.
Ja się nie zgadzam o tyle, że on cały czas chciałby płakać. No, Adam Driver, nie zapominajmy, to jest wybitny aktor, który stworzył naprawdę świetne role, mimo tego, że jest młody aktor, stworzył świetne role u Jima Jarmusza, stworzył kapitalną rolę u Martina Scorsese w Milczeniu. I on tutaj tworzy jedną z ciekawszych postaci czarnych charakterów właśnie w całej sadze Gwiezdne Wojny. On nie jest taki, jak pamiętamy, bo Gwiezdne Wojny nie zostały chronologicznie nakręcone. To znaczy po tych częściach pierwszych w latach 80. George Lucas na początku lat 2000 wrócił później do tej sagi i nakręcił trzy części, które były prequelem tych swoich oryginalnych. Czyli tak jest dziwnie poukładane, że jakby pierwszy nakręcony film to jest czwarta część sagi. I teraz George Lucas wracając w 2002, od 2001 chyba do 2005 roku te swoje filmy realizował, opowiedział historię młodego Anakina Skywalkera, który staje się, to jest ojciec Luke'a Skywalkera, który staje się Darthem Vaderem. I w tej sadze właśnie drugiej, w tej części pierwszej, drugiej, trzeciej George'a Lucasa, fani mieli pretensje, że Anakin Skywalker został w taki płytki sposób dosyć pokazany. To znaczy przemiana Anakina Skywalkera, grana przez aktora Christiansena, który również został zapomniany dzisiaj, nie była tak wiarygodna, ponieważ właśnie nie było widać tych motywacji i tej walki duchowej wewnątrz Anakina Skywalkera. Przy postaci Kylo Rena, czyli syna Hana Solo, który w poprzednim filmie uśmiercił swojego ojca, ta przemiana moim zdaniem jest widoczna. Znaczy zarówno w Przebudzeniu Mocy, jak i teraz w Powrocie Jedi mamy rozwój tej postaci, która gdzieś się waha, czy przejść na ciemną stronę mocy zupełnie, czy dać się pochłonąć tej ciemnej stronie mocy, czy jednak gdzieś tam jakiś pierwiastek jeszcze ten dobry w nim jest. I to jest ciekawe zbudowana postać. To, że on ciągle ma twarz taką cierpiętniczą, trochę jak Nicolas Cage w większości filmów, w jakiej gra, to jest uzasadnione, bo ten facet naprawdę cierpi. Więc ta postać mi się podobała, ale oczywiście, że Gwiezdne Wojny są dosyć poprawne politycznie. No Disney, który kupił Gwiezdne Wojny, kupił już wszystko, bo nie zapominajmy, że Disney kupił też kilka dni temu całe studio 21st Century Fox, nabywając prawa do kolejnych postaci takich marvelowskich, bo przecież Disney też wszystkich Avengersów już ma w swojej stajni. Teraz ma nawet Simpsonów w swoich stajni. Tak naprawdę gdyby Disney dzisiaj chciał robić mieszankę ze sobą różnych postaci, to mógłby wymieszać Gwiezdne Wojny z Kapitanem Ameryką i jeszcze Bartem Simpsonem i zrobić jeden film. Więc Disney kupując Gwiezdne Wojny, oczywiście, że naznaczył go poprawnością polityczną. No mamy główną postać czarnoskórego, przepraszam, czarnoskórą postać, tak? Przy tych pierwszych trzech filmach George'a Lucasa Przecież niektórzy zarzucali mu, że tam nie ma ani jednego Murzyna, który byłby taką główną postacią, najważniejszą. Tak? Był Lando Calrissian, ale on był drugoplanową postacią. Więc teraz mamy czarnoskórego. Mamy również kobietę, tak? Która też jest Jedi, gra pierwsze skrzypce. No, brakuje jeszcze homoseksualisty tutaj, a już też fani zastanawiali się, czy jakaś postać w Gwiezdnych Wojnach nie będzie homoseksualna. I moim zdaniem w pewnym momencie będzie. No, bo te
proszę jak są... nie krakać. No jest... Może nie.
Nie, filmy Disneya są po prostu poprawne politycznie i te postacie są tak wprowadzane. W komiksach amerykańskich przecież postacie homoseksualne pojawiają się coraz częściej w X-Menach. W tym komicie o Archim teraz Netflix zrobił serial Riverdale. Zresztą bardzo dobry, drugi sezon już leci. Też o takiej kultowej postaci Archiego, gdzie cała popkultura amerykańska też wchłonęła tą postać i kolejne pokolenia Amerykanów się na nich wychowują. Tam też wątki homoseksualne zostały wprowadzone. Więc Gwiezdne Wojny będą miały takie zadrapanie tym pazurem poprawności politycznej. Mi też tak bardzo nie przeszkadza, bo ta główna jakby oś jest taka, jaka zawsze była. Natomiast przygotujmy się na to, że Disney jest jaki jest po prostu.
Świat jest jaki jest, niezależnie od tego film jest w kinach. Ci, którzy oglądali pierwsze części w dzieciństwie i tak pójdą. Ci, których wtedy nie było na świecie i nie wiedzą, co to było Imperium Zła, może pójdą ze swoimi rodzicami. Bardzo dziękuję. Pan Łukasz Adamski, krytyk filmowy m.in. z portalów Politycy.pl i Tygodnika w sieci, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
No i chyba jeszcze trochę posłuchamy takiej muzyki przez chwilę. To już 8 po 9, to jest Poranek Wnet, 98,7 FM, portal Wnet FM. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania ostatniej, trzeciej godziny Poranka Wnet. Rozmawialiśmy o filmie Czas na powrót do polityki. W studiu pan Olivier Bo, dzień dobry panu. Francuski dziennikarz pracujący w Polsce, między innymi dziennikarz portalu Visegrad Post, dziennika Prezent i oczywiście związany też z tygodnikiem Do Rzeczy. Komisja Europejska będzie się dzisiaj zajmować stanem praworządności w Polsce, czy oni tak na serio rzeczywiście chcą doprowadzić do takich bardzo ostrych sankcji, czy to jest cały czas grożenie Warszawie?
To znaczy do ostrych sankcji chyba wiedzą, że nie doprowadzą, ponieważ na pewnym etapie trzeba będzie uzyskać jednomyślność wszystkich państw poza Polską, co jest całkowicie nieosiągalne. Myślę, że chodzi bardziej o wywieranie presji. To jest też chyba taka próba powiększenia zakresu władz i kompetencji Komisji Europejskiej. Dlatego, że ten artykuł 7, na który Komisja może będzie chciała się powoływać przed Radą Europejską, mówi o tym, że możliwe są sankcje, które nie są do końca precyzyjnie zdefiniowane w traktacie Unii Europejskiej, jeżeli pogwałcone są zapisy artykułu 2. A artykuł 2 Traktatu Europejskiego jest bardzo ogólnikowy. Mówi o tym, że państwa członkowskie przestrzegają praworządność, rządy prawa, demokrację, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, że nie dyskryminują, że przestrzegają praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości narodowych. No a tu sprawa toczy się o nowe ustawy reformujące sądownictwo, więc toczy się o jakieś tam precyzyjne punkty ustaw, przy których jakby argumentacja komisji jest taka, że te ustawy łamią polską konstytucję, tym samym łamią tą zasadę przestrzegania praworządności, ale przecież Komisja Europejska nie jest Trybunałem Konstytucyjnym państw członkowskich, nie jest uprawniona do tego, żeby osądzić, jakie przepisy danego kraju łamią konstytucję. I myślę, że nie było takiego zamysłu w momencie podpisywania tego traktatu, albo jeżeli był taki zamysł, był bardzo dobrze ukryty. I też myślę, że kraje w Radzie Europejskiej będą się mocno zastanawiać, czy popierać otwieranie tej procedury z artykułu 7, z artykułu 7, ponieważ jeżeli uznają, że komisja jest władna żeby osądzać w każdym kraju, które ustawy przestrzegają konstytucji i praworządności tego kraju, no to by znaczyło, że się zgadzają, żeby dać tej komisji bardzo dużą władzę, która nie jest zapisana w traktacie Unii Europejskiej, co sam w sobie jest już łamaniem zasady praworządności, no bo jeżeli daje się na zasadzie, kto jest silniejszy, większe uprawnienia Komisji Europejskiej, które nie są zapisane w traktatach, no to tym samym na poziomie Unii Europejskiej to łamiemy tą praworządność, to znaczy, że nie ma tam już rządów prawa. To też jest pewien problem i dlatego wydaje mi się, że już na pierwszym etapie nie powinno być tej większości 3/5, czyli 22 państw na 28, żeby popierać tą procedurę.
To, co się teraz dzieje, zbiegło się ze zmianą premiera w Polsce. Ten ruch ze strony polskiej partii rządzącej był postrzegany jako taka próba nawiązania pewnego dialogu z Brukselą, z Unią Europejską, wyjścia naprzeciw, stworzenia jakiegoś takiego nowego początku. Wydaje się, że to na razie się nie udało.
Jednocześnie w tym samym dniu, jak ogłoszono zmiana premiera, były przegłosowane ustawy reformujące sądownictwo, więc też myślę, że partia rządząca w Polsce dała też do zrozumienia, że nie zamierza ustąpić, tylko może zamierza zmienić styl prowadzenia rozmowy. Nie wiem, czy pani premier Szydło źle prowadziła rozmowy. Myślę, że tutaj nie ma za bardzo miejsca na ustępstwa. Akurat w tej materii, może w innych sprawach typu Puszcza Białowieska, czy jeszcze inne, jest miejsce na ustępstwa, ale w tej materii chodzi o obronę suwerenności Polski i w ogóle państw członkowskich. Myślę, że jeżeli pan premier Morawiecki ma takie zdolności negocjacyjne, to może przekonać do siebie inne państwa, które bez jego mianowania może by głosowały za tym, żeby nałożyć sankcje na Polskę. Myślę na przykład o Francji. Czytałem wczoraj ciekawy tekst na stronach Le Figaro, w wydaniu internetowym, ale to jest przecież największy portal informacyjny we Francji, który argumentował za tym, żeby Francja współpracowała bardziej z obecnym polskim rządem po to, żeby przeciwstawić się dominacji niemieckiej w Europie. I to jest jedyny sposób, dlatego że Polska w tej chwili, to znaczy ten tekst opisywał ten spór jako przeciwstawienie się Polski dominacji niemieckiej właśnie.
Było spotkanie między prezydentem Francji a nowym premierem Polski. Czy były jakieś echa tego spotkania jeszcze? Czy coś wiadomo, o czym panowie rozmawiali? Czy doszło do jakiegoś porozumienia?
Z tego, co czytałem, i to w mediach francuskich i polskich, niewiele wiadomo. Zresztą nawet w pewnym momencie wyprosili swoją delegację, żeby porozmawiać w cztery oczy. Także wszystko, co widziałem na ten temat, to były takie przypuszczenia tylko. Więc mogli rozmawiać o tych sporach, ale też taki ważny temat zarówno dla Francji, jak i dla Polski to jest sprawa tych pracowników delegowanych. Jest sprawa sprzedaży łodzi podwodnych, czy zakupu z punktu widzenia Polski, która może łączyć Francję i Polskę. Zresztą wydaje mi się, że Polska powinna dać do zrozumienia, że nie będzie kupować uzbrojenie od państwa, które by się zachowało wrogo, a państwo, które by głosowało w Radzie Europejskiej za tym, żeby Polska została pozbawiona swoich praw głosowania w Radzie Europejskiej, no to jest zachowanie wrogie.
Czy ten tekst w Le Figaro, o którym pan wspomina, on był jakimś, to jest jakiś taki ewenement, czy raczej był to przejaw pewnej świadomości wśród elit francuskich?
Ewenementem jest na tyle, że pojawił się w takim medium mainstreamowym i rzadko, to znaczy ja do tej pory chyba nie widziałem takiego punktu widzenia wyeksponowanego w takim dużym medium francuskim. Z drugiej strony to jest Figaro Vox, to jest taki dział portalu Le Figaro, który daje miejsce na taką polityczną niepoprawność. Więc no, jest to taki może ewenement, ale taki nie aż tak bardzo też znowu.
Czy są we Francji, wśród francuskich elit, jakieś takie kręgi, na które Polska może liczyć, z którymi Polska może się dogadać, które by widziały w Polsce partnera, a nie tylko funkcję do wspólnego z Niemcami dążenia do dominacji w Europie?
No na pewno ta prawica konserwatywna i też katolicka, która nie jest za bardzo reprezentowana przez partie francuskie obecnie istniejące, patrzy na Polskę i nie tylko na Polskę, ale głównie na Polskę ze względu na wielkość tego państwa z wielką nadzieją. Także to są kręgi związane z konserwatywnym skrzydłem Frontu Narodowego i konserwatywnym skrzydłem Republikanów. I tu powinna Polska działać, rozmawiać, wpływać. Miałem przykład ostatnio takiej prośby ze strony przedstawiciela Frontu Narodowego, asystenta parlamentarnego Nicolas Bel, który jest przewodniczy grupie Frontu Narodowego w Parlamencie Europejskim. Oni chcieli zaprosić posła z PiS-u na spotkanie w Paryżu, gdzie mieli rozmawiać o reformie Unii Europejskiej i chcieli, żeby ktoś z Polski związany z PiS-em rozmawiał o polityce prorodzinnej. No niestety, no chcieli kogoś, kto będzie mówił po francusku, co trochę ogranicza wybór, ale nawet wśród tych, którzy znają francuski w Parlamencie Europejskim i tutaj w polskim Sejmie, no nie znalazła nikogo i myślę, że to jest błąd, że jakby na lewicy...
Sądzi pan, że to był raczej taki strach, żeby nie być kojarzonym tutaj?
Na pewno to był taki strach, to był też takie uprzedzenie, że Front Narodowy to jest przecież partia Putina, a to jest, no to są trochę bzdury, dlatego, że no owszem, Front Narodowy głosi, że trzeba by prowadzić niezależną politykę i bardziej zrównoważoną między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i też mieli tą słynną pożyczkę z banku rosyjskiego, no ale pożyczki biorą tam, gdzie mogą, skoro żaden bank francuski się nie zgodzi, a nawet ostatnio dwa duże banki francuskie zamknęły im wszystkie konta ze względów politycznych, no to muszą szukać wsparcia gdzie indziej, ale może w Polsce by mogli znaleźć wsparcie, a nie w Rosji.
W naszym studiu pan Olivier Beau, francuski dziennikarz, korespondent francuskich mediów w Polsce. Jest też kolejny gość, ksiądz profesor Józef Naumowicz. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Ksiądz jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bizantynologiem, patrologiem, ale też autorem takich książek, w których w sposób bardziej popularny wyjaśnia się za pomocą warsztatu naukowego genezę różnych ważnych dla nas rzeczy, między innymi książki Narodziny Bożego Narodzenia, a także wydanej w zeszłym roku Historii Świątecznej Choinki. Proszę księdza profesora, skąd my właściwie wiemy, kiedy obchodzić Boże Narodzenie?
Oczywiście obchodzimy 25 grudnia i to jest data ustanowiona przez Kościół. Data wybrana symbolicznie, bo to jest bardzo znacząca data, tak jak największe święto chrześcijańskie, najbardziej pierwotne, czyli Wielkanoc. Data jest, też ma znaczenie, jest wpisana w pory roku. To znaczy to jest wiosna, to jest pełnia księżyca, to jest po równonocy wiosennej, więc jeżeli powstawało drugie święto, też musiało być wpisane właśnie w taki symboliczny moment roku naturalnego i wybrano moment przesilenia zimowego, czyli to jest moment, kiedy światło zwycięża nad ciemnością. I ten moment właśnie kosmiczny, tak to nazwijmy, on pomaga lepiej zrozumieć, czy obrazuje to, czym jest przyjście Zbawiciela na świat. A cały rok liturgiczny jest wpisany w rok naturalny, tak samo jak my uświęcamy pory dnia, modlimy się rano, wieczorem, w południe, przed snem. Właśnie kiedyś modlono się na przykład, jak zapalano pierwsze świece, pierwsze lampy, zapadał mrok i był odmawiano hymn piękny do tego, który jest światłością świata, czyli do Chrystusa. I podobnie w tym przypadku mamy datę symboliczną, ale datę uznano przez Kościół. Tak samo jak Kościół ustanawia, nie wiem, wspomnienie świętego Jana Pawła II, no, przyjmuje jakąś jedną z dat. Ta data wydała się najbardziej znacząca.
Kiedy została ona dokładnie ustanowiona?
Więc święto Bożego Narodzenia istnieje od IV wieku, od początku początku IV wieku, kiedy Kościół uzyskał wolność działania, kiedy w Betlejem nad grotą narodzenia, ta grota narodzenia była znana i otaczana czcią, już są świadectwa od II wieku, czyli II, III wiek, i kiedy pojawiła się tylko wolność działania, Konstantyn Wielki buduje, czy daje środki na budowę kościoła nad grotą narodzenia, powstaje bazylika, jedna z najstarszych bazylik, ona tylko jest przebudowana, istniejąca do dzisiaj, Bazylik Świata. I wtedy od razu powstaje święto narodzenia Jezusa, które o dziwo, nie nakazane z góry, tylko powstaje w jednym miejscu, ale ono się bardzo szybko przyjmuje się i przez ponad 100 lat ono, no, wydawało się, Augustyn mówi, tak jakby istniało ono od początku chrześcijaństwa. Bardzo, bardzo szybka adaptacja tego święta.
Jak nasi słuchacze słyszeli, nagle przeskoczyliśmy od rozmów o skomplikowanych zagadnieniach polityki europejskiej do rozmowy o Bożym Narodzeniu, ale w końcu Boże Narodzenie się zbliża, a poza tym, gdyby nie było tego świata wartości, to właściwie po cóż nam sama polityka. Jedną z książek, którą napisał ksiądz profesor, jest Historia świątecznej choinki. Taka tradycja, o której kiedyś mówiono i w szkołach, to jest, uczono, że choinka przyszła do Polski z tego obszaru niemieckojęzycznego, protestanckiego.
Tak, to znaczy niekoniecznie protestanckiego, bo zwyczaj stawiania drzewa zielonego, czyli żywego, na Boże Narodzenie w kościołach, w domach, powstał zanim powstał protestantyzm, więc to jest wcześniejsza tradycja. To jest legenda czysta, że tę tradycję wynalazł Marcin Luther. A jest z tym związana jeszcze druga legenda, która też dotyczy Bożego Narodzenia. Tak jak o Bożym Narodzeniu mówi się, czy jak w internecie spotkamy wiele takich informacji, że to święto powstało tylko po to, żeby zastąpić pogańskie święto Słońca, czy narodzin Mitry, czy inne pogańskie święta, i że 25 grudnia było jakieś wielkie święto pogańskie w każdych kulturach obchodzone, które chrześcijanie zaadaptowali. To jest wielka bzdura. Święto chrześcijańskie powstało z czysto chrześcijańskich racji. Oczywiście nie byłoby w tym nic złego, gdyby chodziło o chrystianizację pogańskich świąt. To jest czysto chrześcijańska tradycja. Nie ma w całej starożytności świadectw, żeby 25 grudnia było jakiekolwiek wielkie święto, które należało zastąpić. Podobnie nie ma w religiach germańskich, tak jak się powtarza taką tezę, że istniał zwyczaj stawiania drzewka na przesienie zimowe w domach zielonego i że chrześcijanie przyjęli ten zwyczaj. Jest to fikcja utworzona w XIX wieku, antychrześcijańska, że to jest przejęcie jakiegoś zwyczaju pogańskiego. Choinka, pierwsze świadectwo dzisiaj znane, to jest z tego samego roku, w którym Kolumb odkrył Amerykę, czyli 1492. Wtedy są pierwsze świadectwa w Strasburgu, czyli stolicy Alzacji, że katedra, to jest zapisane w księgach finansowych katedry, katedra zakupiła jodły do wszystkich kościołów w Strasburgu na Boże Narodzenie. Czyli można powiedzieć tak, żeby wyjaśnić trochę, że ozdabianie domów czy kościołów zimą, czy wielkie święta, na Boże Narodzenie, jako zielenino, gałązkami, no to jest zwyczaj znany. Natomiast tu chodzi, w chrześcijańskim zwyczaju choinki, polega na tym, że wnosi się, kiedyś to czyniono zawsze 24 grudnia w dniu Adama i Ewy, wnosi się drzewko zielone, żywe, które przypomina drzewo rajskie. Tak jak przed samym Bożym Narodzeniem wspominamy rodziców tych z raju, wypędzonych, ale którzy przeżywali te radości raju, i czekamy na przyjście Zbawiciela, który na nowo nam otwiera drogę do raju. Tak, w tym dniu wspominano 24 grudnia nie tylko Adama i Ewę, ale także drzewo rajskie, drzewo życia, drzewo, które jest obsypane owocami, światłem, jakimiś prezentami, ozdobami, żeby przypominało raj. I choinka w pierwotnym znaczeniu, takie jakie ma od XV, w XVI wieku, to jest przypomnienie w okresie Bożego Narodzenia drzewa rajskiego, drzewa życia, do którego Jezus, przychodząc na świat, na nowo otwiera nam drogę.
przysłuchuje się tutaj naszej rozmowie pan Olivier Beau, francuski dziennikarz pracujący w Polsce. W Polsce jest tak, że choinki są wszędzie, nawet w miejscach bardzo świeckich. Jak to jest we Francji w tej chwili?
No, we Francji choinki są. Problem jest bardziej z żłobkami.
Właśnie.
Dlatego, że i też z krzyżami. Z żłobkami jest walka, która trwa od lat. W wielu miejscowościach urzędy miasta wstawiały i wstawiają dalej takie żłobki. I są atakowane przez różne organizacje, często związane z lożami masońskimi, organizacje tak zwanych wolnomyślicieli, które reprezentują mało w sumie ludzi, ale które mają wielką siłę działania w sądach. I to jest taka walka na argumentów, czy wstawianie żłobka jest jakby wstawianie w miejscu publicznym wyraźnego znaku religijnego, czy to jest tylko utrwalanie tradycji, która zawsze była.
Pan poruszył bardzo ważną sprawę, ponieważ to było pytanie, czy to jest zwyczaj protestancki, czy ogólnochrześcijański. Oczywiście protestanci w historii bardziej akcentowali samo drzewko, czyli choinkę, drzewo. Natomiast w tradycji katolickiej zawsze to drzewo, choinka, zielone drzewo, ozdobione, oświetlone, jest związane ze żłobkiem. Zauważmy na placu świętego Piotra, Jan Paweł II pierwszy wprowadził zwyczaj stawiania na Boże Narodzenie choinki, ale od razu przy choince polecił postawić żłobek. I dzisiaj, kiedy wiele rodzin w Wiecznym Mieście czy pielgrzymów idzie do Bazyliki świętego Piotra, zawsze zatrzymuje się przed tą piękną sceną, piękna scena narodzenia i jednocześnie drzewo, to drzewo przypominające raj i które łączy, to jest pełna tradycja narodziny Jezusa i jednocześnie przypomnienie raju.
Przed nami Boże Narodzenie, ale cały czas trwa Adwent. Adwent od kiedy jest celebrowany?
Wcześniej istniała tylko Wigilia. Zawsze przed wielkimi świętami był dzień przygotowania do święta, czyli Wigilia, ale już kiedy powstaje Boże Narodzenie w IV wieku, zaczyna się dłuższe przygotowanie do tego święta, jak przed każdym wielkim świętem, czy przed Wielkanocą, ale także przed Bożym Narodzeniem. Początkowo ten Adwent, to przygotowanie trwało 40 dni przez analogię do Wielkiego Postu i później skracał się ten Adwent, żeby odróżnić od Wielkiego Postu już we wczesnym średniowieczu. Przyjęło się w Kościele katolickim, że wystarczy trzą 4 niedziele, żeby przypomnieć to długie oczekiwanie na Zbawiciela od początku świata i żeby samemu przygotować się na Boże Narodzenie, bo Boże Narodzenie, to podkreślmy, to nie jest tylko wspomnienie faktu historycznego, to nie jest tylko rocznica narodzenia, ale Boże Narodzenie ma dokonać się dzisiaj we mnie, czyli Jezus ma stać się obecny nie tylko na ołtarzu, ale także w moim sercu, w rodzinie, poprzez moją miłość, poprzez moją wiarę, poprzez uczestnictwo w mszy świętej.
To się dzieje dzisiaj, teraz, na naszych oczach i w nas. Bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Ksiądz profesor Józef Naumowicz był gościem Poranka Wnet. Naszym gościem był także pan Olivier Beau, francuski dziennikarz, korespondent, publicysta pracujący w Warszawie. Też również bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo. Już radosnych świąt życzę.
My też życzymy. Poranek Wnet, godzina 9.30. Proszę Państwa, wróciliśmy do naszego cyklu audycji ekonomicznych. Dużo tutaj się mówi o reformach, które są w Polsce. Dużo mówimy o tym, co w Polsce trzeba zrobić. Dzisiaj w poranku też o tym mówiliśmy. To nie jest pierwszy raz, kiedy Polacy wzięli się za dzieło reformy Rzeczypospolitej. Był taki krótki czas w dwudziestoleciu, kiedy trzeba było nadrabiać zaległości z okresu zaborów, z okresu Wielkiej Wojny. On się wiąże z nazwiskiem wybitnego polityka, premiera i finansisty Władysława Grabskiego i w cyklu naszych audycji ekonomicznych, które powstały przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego, Lech Rustecki dzisiaj właśnie o reformach Władysława Grabskiego będzie opowiadał.